Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi przedstawimy opinię NZZ Solidarność na temat nowych propozycji Platformy. Opowiemy o niewygodnych pytaniach, które mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej, a także zaprezentujemy specjalistę do spraw prywatności danych, czyli nowy zawód przyszłości. I jak zwykle przedstawimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Wywiad z ekspertem.
Platforma Obywatelska przedstawiła receptę na kryzys w odpowiedzi na Krajowy Plan Odbudowy. Co na to NZZ Solidarność? O to zapytam pana Tadeusza Majchrowicza, wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od młodych, bo priorytetem powinni być młodzi, według Borysa Budki.
Ogarnia mnie pusty śmiech, jeżeli w ogóle mam się odnieść do tego, co pan Budka ze swoimi tam przyjaciółmi proponował. No, jeżeli mowa o młodych, to przypomnijmy, kiedy była największa ekspansja młodych ludzi za granicę, kiedy najwięcej ludzi wyjeżdżało. Kolejna kwestia. No jeżeli tak bardzo chcą dbać o młodych, to przypomnijmy, kto zniszczył szkolnictwo zawodowe, wprowadzając jakąś bezsensowną reformę. Więc to jest tak wiarygodne, że aż niegodne komentarza.
A kwota wolna od podatku, 10 tysięcy złotych, brzmi propozycja.
Ale ja się z tym nie zgadzam, bo my oczekujemy, że to będzie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy. Solidarność niezmiennie proponuje, żeby ludzie, którzy zarabiają najniższe wynagrodzenie, żeby w ogóle nie płacili podatku, a tutaj łaskawca próbuje dać 10 tysięcy, znaczy próbuje dać. No nie ma żadnego wpływu, bo opozycja niczego konstruktywnego nie potrafi zgłaszać, tylko ciągle jest antypisem i ciągle słyszymy, co będą likwidować, a nie co chcą zbudować, więc jeżeli by, nie daj Boże, się tak stało, że doszliby do władzy, no to myślę, że Mierzeję Wiślaną zasypią z powrotem i nie będzie centralnego portu lotniczego, sprzedadzą Orlen, nie wiem, Shellowi albo jakiejś innej firmie. No więc tego się można po nich spodziewać, bo przypomnijmy, ile oni czerpali z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ile czerpali z dywidendy. Dlatego są niewiarygodni. No jeżeli już zatypiłem o koncern polski naftowy, no to przypomnijmy, że tysiące cystern wjeżdżało do Polski, wyjeżdżało, nikt tego nie kontrolował, a teraz te zyski Orlenu dzięki temu, że nie kradną, nie ma tego lewego paliwa w Polsce, takie po prostu są, więc takie mówienie, takie jakieś próba mamienia, no chyba próbują zaklinać tych swoich zwolenników, których podejrzewam, że jest coraz mniej i będzie ubywało na rzecz pana Hołowni choćby, więc to są zupełnie niewiarygodni ludzie i szkoda w ogóle dyskutować na ich temat.
Ale tu jeszcze pojawił się taki postulat zniesienia handlu w niedzielę, a jednocześnie Platforma, Borys Budka przecież, i nie tylko on, liderzy również powołują się na Solidarność. Mówią tak wiele o Solidarności.
No więc powiedzmy sobie jasno, my jako niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność uważamy, że ustawa ograniczająca handel w niedzielę to jest ogromnym sukcesem związku i ogromnym sukcesem społeczeństwa i ogromnym sukcesem ludzi pracujących w handlu. Nie wiem, czemu to ma służyć. Jeżeli nawet w soboty czy w ciągu tygodnia w tych galeriach w końcu nie ma aż tak wielu ludzi i wielokrotnie już udowadnialiśmy, pokazując konkretne cyfry, że wtedy, kiedy była handlowa niedziela, to te obroty nie były jakieś oszałamiające. Więc po co komu potrzebna jest w ogóle dyskusja i powrót do tego? Ludzie się już przyzwyczaili, wiedzą, że niedziela jest dla Boga i dla rodziny.
A jeszcze to...
Pójść do parku, a nie po prostu chodzić po galeriach bezsensownie.
A to powoływanie się na Solidarność.
Wie pani, no... To słowo jest takie ponadczasowe i nie wiem, jaką Solidarność mają na myśli, bo jeżeli by mieli na myśli NZZ Solidarność, to są ostatnimi, którzy się powinni powoływać. Przecież przypomnijmy sobie te upokorzenia, te słowa Donalda Tuska, kiedy Piotr Duda przedstawiał projekt ustawy w Sejmie, no od pentaków nas wyzwali, jak dalej. No więc, natomiast jeżeli mają na myśli solidarność przez małe S, no to jakoś nie widzę tej solidarności, żeby powiedzmy wsparli rząd. Mogą ich nienawidzić, mogą ten rząd nienawidzić. Przecież my jako Solidarność też nie patrzymy bezkrytycznie. W wielu, wielu opiniach do różnych projektów wyrażamy negatywne zdanie i tak dalej. Ale gdyby chociaż raz poparli ten rząd, czy to w kwestii służby zdrowia, czy to w kwestii innej, a nie tylko totalna krytyka i totalna opozycja. To już naprawdę zwolennicy Platformy chyba mają serdecznie tego dość, bo tak chodzą po ziemi i patrzą, że nie jest wszystko tak bardzo złe, jak oni powtarzają. No nie da się zaklinać tej rzeczywistości, kiedy życie wygląda zupełnie inaczej. No przecież kwestia wzrostu cen. No ale niech popatrzą, ile portfele są pełniejsze naszego społeczeństwa, ile wynosiła płaca minimalna, ile wynosi teraz. Czy oni już zapomnieli, że pracownicy ochrony, czy inni firmy sprzątające, stawka była 3 zł, 5 zł? Mhm. Teraz już to odeszło bezpowrotnie, więc to, że ceny rosną, to jest naturalne w każdym kraju na świecie, ale popatrzmy, ile ludzie mają w portfelach, bo to jest istotne. Więc to no, naprawdę taka próba, ja nie wiem, no zabieranie czasu antenowego tylko i nic więcej, bo
zwrócenia uwagi.
To, tak, próba zwrócenia uwagi na siebie, ale to jest nic mądrego i to śmieją się ludzie już z tego Borysa Budki, z tych jego kompanów, którzy przecież jeżeli mowa o recepcie, to niech oni idą po receptę do lekarza, żeby im pamięć wróciła, bo oni wszyscy mają amnezję, mają pamięć już jakoś bardzo zniszczoną i nie pamiętają, co oni robili wspólnie z PSL-em, dodajmy to, który teraz ma też swoje świetne recepty, a jak rządzili wspólnie, to nie miał nic do powiedzenia. Choćby przypomnijmy fakt zlekceważenia Waldemara Pawlaka w czasie dialogu, kiedy był szefem dialogu społecznego. Co zrobiono z dokumentem po ustaleniach ze stroną społeczną? Kazali mu sobie samolocik zrobić i puścić z tego dokumentu. Ludzie mają pamięć, no chyba, że ci młodzi ludzie, którzy mieli wtedy 8-10 lat i nie pamiętają tamtych czasów, ale to niech zapytają rodziców, to się przekonają, jaka była sytuacja i jak wyglądały rząd. Przecież słynne słowa, że kapitał nie ma narodowości i wiele, wiele innych haseł takich, no to przecież to jest śmiechu warte, jeżeli ci sami ludzie teraz opowiadają zupełnie co innego. Oni teraz będą dbać o emerytów, a przecież podnieśli wiek emerytalny do 67 lat, skazując kobiety na tyranie do niemalże do śmierci w niektórych zawodach. I przecież to trzeba o tym pamiętać, że takie ich rządy były i charakter człowieka się zmienia po śmierci, więc tutaj też trudno liczyć, że im się nagle coś zmieniło i nagle będą takim wspaniałym rządem.
No takie były kiedyś recepty na kryzys Platformy Obywatelskiej. A ja jeszcze się chciałam zapytać o priorytetowe postulaty Solidarności w dobie pandemii wobec rządu. To, co najważniejsze.
No, to, co najważniejsze. No, my rozmawialiśmy ostatnio z panem prezydentem na temat umowy programowej zawartej i uważamy, że wprowadzenie emerytur stażowych w dobie właśnie pandemii jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że żeby starsi ludzie mogli, którzy no, w bardzo trudnych zawodach niektórzy pracują, żeby mogli skorzystać z tego wcześniejszej możliwości przejścia na emeryturę. Więc emerytury stażowe to jest rzecz naprawdę, naprawdę ważna. No i kwestia odbudowy gospodarki. No tutaj będziemy śledzić, będziemy uczestniczyć w tych konsultacjach tego wielkiego Narodowego Planu Rozwoju. Przypomnijmy, na którego środki są z Unii Europejskiej, częściowo z Unii, częściowo z pożyczki, którą będziemy musieli spłacić. Więc to są najważniejsze rzeczy. Odbudowa gospodarki po pandemii i możliwość przejścia wcześniejszego na emeryturę dla ludzi, którzy są już wykończeni, wypaleni zawodowo i trzeba zrobić miejsca pracy ludziom młodym, dlatego że tych miejsc wraz z rozwojem, postępem technologii, tych miejsc w sposób naturalny będzie coraz mniej, więc tutaj trzeba trzeba przeciwdziałać i dlatego będziemy zabiegali o to, żeby te emerytury stażowe były wprowadzone.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy między innymi o niewygodnych pytaniach, które mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej. A dokładniej chodzi o bardzo stereotypowe oceny wygłaszane przez rekrutera. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Czy są dobre odpowiedzi? Oto Alicja Samolewicz-Jeglicka pyta Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy idąc na rozmowę rekrutacyjną, mogę spodziewać się pytania, które mnie zaskoczy, oburzy, zadziwi?
Tak, jak najbardziej możesz, dlatego że rekruterzy w różny sposób sprawdzają kompetencje kandydatów. Są takie pytania, które z założenia mają kandydata właśnie oburzyć, mają go zetrzeć się w zasadzie z jego światopoglądem. I teraz jeżeli na przykład jesteś kobietą, to wiadomo, że pytania, które są związane z kobiecością w takim podejściu stereotypowym powinny cię raczej oburzyć. Czyli jeżeli rekruter powie na przykład, że kobiety nie powinny pełnić odpowiedzialnych ról w ramach organizacji, no to to jest prawdopodobnie coś, co cię oburzy, z czym się wewnętrznie nie zgadzasz. Takie pytania podczas rekrutacji faktycznie padają, natomiast bardzo często jest tak, że kandydaci patrzą na nie w taki sposób bardzo jednowymiarowy, czyli zakładają, że rekruter jest właśnie osobą, która patrzy na świat stereotypowo i zaczynają albo się z nim kłócić, albo zaciskają zęby i myślą sobie, że jeżeli cokolwiek powiedzą, to nie dostaną pracy.
To jak powinniśmy się zachować, kiedy pada takie pytanie, na które właśnie się nie zgadzamy?
Ja wychodzę z założenia, że dla własnego bezpieczeństwa warto zachować się w jeden określony sposób, dlatego że są dwie możliwości. Albo jest tak, że rekruter bada konkretną kompetencję, to najczęściej jest asertywność. Jeżeli tak jest, to jeżeli zachowamy się nieasertywnie, no to nie mamy tej pracy. Jeżeli zaczniemy się kłócić z rekruterem, czyli zaczniemy przedstawiać swoje zdanie, ale w sposób najczęściej w organizacji nieakceptowalny, no to także tej pracy nie mamy. Przeciwstawienie się i powiedzenie swojego zdania, powiedzenie, co ja myślę na ten temat, jak ja uważam, natomiast sposób, który jest kulturalny, sposób, który jest mimo wszystko, jeżeli chodzi o kwestię związaną z emocjami, wyważony, jest tym idealnym, tym najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli natomiast powód tego pytania jest inny, czyli rekruter wcale nie bada twojej asertywności, ale tak naprawdę jest po prostu osobą, która tak myśli. Myśli, że to będzie zabawne, jeżeli to w taki sposób powie, albo na przykład jest po prostu, nazwijmy to, szowinistą. To jeżeli w tej sytuacji nie zachowasz się w sposób asertywny, nie powiesz, jakie jest twoje zdanie, a niestety zagryziesz te zęby, to twoje nieszczęście może się okazać, że tą pracę dostaniesz. I co wtedy? Jedyną najlepszą opcją w tej sytuacji jest zachowanie się asertywne i powiedzenie swojego zdania. Ta idealna sytuacja, nieważne czy rekruter zadaje to pytanie dlatego, że bada asertywność, czy dlatego, że po prostu tak myśli.
To jakie pytania takie najczęściej mogą się pojawić, takie stereotypowe właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej?
Na przykład to, co słyszymy od kandydatów, to jest sytuacja, w której mamy kobietę. Kobieta pracuje w jakimś zawodzie, który jest związany z takim przypisanej roli męskiej, czyli na przykład mamy zawód związany z IT albo inne zawody techniczne i dostaje właśnie wtedy informację, że zdaniem rekrutera osoby, które pracują w zawodach technicznych, które się tam sprawdzają, to są mężczyźni, a kobiety do takich zawodów się nie nadają. To jest z reguły taka sytuacja, w której wiadomo, że jeżeli kobieta skończyła politechnikę, jeżeli startuje na stanowisko właśnie w zawodzie technicznym, to na 99,99% nie zgadza się z zdaniem rekrutera, więc to często są takie twierdzenia rekrutera, gdzie od razu widać, że to jest, mówiąc kolokwialnie, podpucha, że od razu widać, że rekruter chce coś zbadać, bo z drugiej strony asertywność wcale nie jest tak łatwo zbadać. Zobacz, rekruter może twierdzić różne rzeczy, którymi przecież kandydat może się zgadzać, a to, że kandydat się zgadza, wcale nie musi oznaczać, że nie jest asertywny. Stąd czasem rekruterzy uciekają się właśnie do takich nie do końca dla kandydatów jasnych i fajnych też odpowiadaniu pytań. Co jest ważne, rekruter po takiej rekrutacji musi zrobić jedną konkretną rzecz. Kończąc proces rekrutacji musi ci to wyjaśnić. Czyli musi powiedzieć, załóżmy, pani Alicjo, w trakcie rekrutacji badałem w taki sposób asertywność tym i tym pytaniem. Proszę nie brać tego pytania jako informację, która określa moje preferencje czy mój światopogląd. To po prostu był element sprawdzenia asertywności.
Głos pracownika. Flash.
Informacje.
Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami rządu. W grudniu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 6,2%. W ubiegłym miesiącu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła nieco ponad 1,090,000 osób. W grudniu było to 1,046,400 osób. W czwartym kwartale ubiegłego roku ponad 1,5 miliona osób wykonywało pracę zdalnie, co oznacza wzrost o 478 tysięcy, licząc kwartał do kwartału, podał Główny Urząd Statystyczny. W czwartym kwartale liczba pracujących zdalnie stanowiła 9,7% wszystkich pracujących. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do 14 marca, informuje minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg podkreśla, że rząd uważnie śledzi sytuację epidemiczną i reaguje na nią, stąd decyzja o wydłużeniu prawa do tego zasiłku. Przysługuje on rodzicom dzieci do lat 8, a także starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.
Mogą skorzystać z tego dodatkowego świadczenia wtedy, kiedy placówka w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalne, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy, czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta.
Świadczenie nie jest wliczane do 60 dni zasiłku opiekuńczego wynikającego z ustawy podstawowej. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, jak wygląda relacja pomiędzy pieniędzmi przekazywanymi pracodawcom z tarcz antykryzysowych, a wypłatą świadczeń pracowniczych. Taka deklaracja padła podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Inspekcja zapowiada, że wystąpi do resortu rozwoju o listę firm, które taką pomoc otrzymały. Dzięki niej można byłoby zweryfikować, jak pomoc z budżetu państwa przyczyniła się do faktycznego nielikwidowania miejsc pracy i do wypłaty wynagrodzeń w sposób prawidłowy oraz terminowy. W latach 2018-2020 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 45,5 tysiąca kontroli. Naruszenia wypłaty świadczeń dotyczyły najczęściej terminowości wypłaty wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Najwięcej naruszeń wystąpiło w branżach handel, naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Od dziś uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego wracają do zdalnego nauczania. Zamknięcie szkół było konieczne, bo wskaźniki zakażeń koronawirusem są w tym regionie najwyższe w kraju. Wśród regionów zagrożonych zaostrzeniem przepisów sanitarnych wymienia się m.in. Pomorze. Projekt dotyczący przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne trafi na jedno z najbliższych posiedzeń rządu. Resort Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina, że propozycja została kilkanaście dni temu przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt daje wybór dla oszczędzających w OFE pomiędzy gromadzeniem pieniędzy na emeryturę na nowym indywidualnym koncie emerytalnym IKE lub przeniesieniem środków na konto w ZUS.
Zawody przyszłości.
Specjalista do spraw prywatności danych. Może być kolejnym zawodem, którego dziś jeszcze nie ma, a może być bardzo potrzebny w przyszłości. O tym Iwona Wysocka.
Specjalista do spraw danych będzie odpowiedzialny za projektowanie rozwiązań chroniących prywatne dane i wszczepione urządzenia ludzi. W przyszłości ochrona prywatności danych będzie znacznie trudniejsza niż dziś, choćby dlatego, że ludzie będą 24 godziny na dobę podłączeni do sieci nie tylko za pośrednictwem urządzeń znanych nam dziś jako smartfony, ale prawdopodobnie także za sprawą elektronicznych implantów, które będą monitorowały zdrowie i będą poprawiały, a także ułatwiały zwykłe życie. W takim środowisku hakowanie danych, ale i samych wszczepionych ludziom urządzeń będzie poważnym problemem. Zwłaszcza urządzenia, od których będzie zależała jakość zdrowia danej osoby, będą łakomym kąskiem do zhakowania celem wyłudzenia okupu. Poproszę sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś zainfekuje wirusem nowoczesny rozrusznik serca, czy wszczepione soczewki kontaktowe z pamięcią obrazu z 24 ostatnich godzin. rodzin. Również kradzież tożsamości może mieć poważne konsekwencje. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, przyda się specjalista do spraw prywatności. Takie osoby będą odpowiedzialne za konfigurację systemów i oprogramowania, aby zmniejszyć ryzyko włamań. Jeśli system zostanie zhakowany, będą go odzyskiwać, naprawiać i minimalizować skutki włamania na życie użytkownika. Specjalista do spraw prywatności zajmujący się ochroną danych będzie musiał mieć spore umiejętności analityczne, a także umiejętność zwracania uwagi na szczegóły. Oczywiście także znajomość najnowszych trendów w cyberbezpieczeństwie będzie tutaj bardzo ważna. Taka osoba będzie musiała mieć też umiejętności kodowania, kompetencje związane z architekturą systemów cyfrowych, sieci, zapór i systemów operacyjnych.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia czy propozycje tematów, którymi warto się zająć, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.